aqui. To jest brat Panek. Bracia sobie na pewno życzą, ażeby nam usłużył. Tak, więc brat Panek jest proszony.
Ja również chciałbym złożyć chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia do zgromadzenia Pana z Częstochowy. Pieśnią za numerem 1 i psalmem 23 i zarazem życzą łaski Bożej, błogosławieństwa Bożego w wytrwaniu, w tym poświęceniu do tej niebiańskiej ojczyzny, to jest pielgrzymki naszej. Dziękuję bardzo. Drogo umiłowani w Chrystusie Jezusie, dzięki Najwyższemu Bogu, że Bóg Wszechmogący dozwolił nam tak licznie się zgromadzić tutaj, że naprawdę możemy się cieszyć, radować wszyscy, prawda? Bo to jest nasza wielka taka uciecha duchowa. Więc z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego to chcielibyśmy właśnie odnośnie tego przedmiotu mówić, co jest właśnie odnośnie Zmartwychwstania Pańskiego napisane, jaką naukę byśmy mogli wyciągnąć z niektórych właśnie rzeczy, które mamy podane. Więc przedmiot, na którym się będziemy zastanawiać, proszę braci i sióstr, jest może jeden z największych wydarzeń w dziejach ludzkości oprócz ziemskiej misji naszego Pana. To, co nasz Pan Jezus Chrystus tutaj podczas swojej ziemskiej misji zakończył, tak jak mieliśmy możliwość właśnie obchodzić w czwartek wieczorem cały lud Boży na całym globie ziemskim właśnie. To, co nasz Pan Jezus Chrystus postanowił, a my właśnie łączyliśmy się Duchem. Ale oprócz tej ziemskiej misji, to jest jedno z największych wydarzeń, właśnie zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to, zmartwychwstanie jest jeden z największych cudów, jakie mogło być właśnie za czasów naszego Pana, a nasz Pan rozpoczął to. Więc drogo umiłowanie w Chrystusie Jezusie, chociaż świat chrześcijański obchodzi dzisiaj to święto zmartwychwstania, jak my go rozumiemy, to znaczy się badacze Pisma Świętego, jak pojmują, jak rozumieją zmartwychwstanie, nie ma denominacji na świecie, nie ma odcienia chrześcijańskiego, żeby tak zrozumieli zmartwychwstanie, jak my je pojmujemy. Weźmiemy sobie słowa świętego Jana Objawiciela z 1 rozdziału, a 18 wierszu. Wprawdzie święty Jan Objawiciel był skazany na banicję, czyli inaczej mówiąc na odosobnienie, ponieważ wyspa Patmos była wyspą karną i Jana świętego Objawiciela tam właśnie przekazano tylko za jego wierzenie, za to, że wierzył w Jezusa Chrystusa, że wierzył w moc zmartwychwstania Pańskiego, a to właśnie za to go skazano i wysłano na tę wyspę. I ten święty Jan, ten wielki miłośnik Boży, a to właśnie tak powiada: byłem umarły, a jestem żywy na wieki wieków. Otóż wizja taka była podana świętemu Janowi, gdzie musimy powiedzieć, że to było objawienie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który święty Jan właśnie teraz przekazał to dla Kościoła na cały wiek Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, Pismo Święte już w Starym Testamencie napotykamy pewne figury, pewne cienie, tak jak dąb wyrasta z małego żołędzia, jest nadzieja, że będzie kiedyś potężne drzewo, tak też i obietnicy Boże w Starym Testamencie również właśnie były takim może małymi nadziejami, małymi promieniami, które odbiły na wiek Ewangelii i na przyszłe wieki wielkie rzeczy. A szczególnie zastanowimy się właśnie teraz nad zmartwychwstaniem. Bo chociażby nasz Pan Jezus Chrystus był wszystko wykonał, a nie powstał od umarłych, na nic wszystko. Ludzkość nie byłaby odkupiona. Tylko dlatego, że nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus dokonał wszystko, a boską mocą właśnie został wzbudzony, to też Kościół Jezusa Chrystusa najpierw korzysta z tego wielkiego błogosławionego przywileju, a następnie cała ludzkość. Proszę braci i siostry, świat chrześcijański rozumie i pojmuje tak, jak kiedyś i my pojmowali właśnie zmartwychwstanie. No, że kiedyś to będzie jeden dzień naznaczony od Boga, kiedy to nie wiemy i nie było nam to jasno powiedziane i tam właśnie przed tą stolicą sądową wszyscy się ukażą w przeciągu 24 godzin. Jedni, którzy dobrze czynili do żywota, inni, którzy źle i ich uczynki były złe, na potępienie. Świat chrześcijański pojmuje właśnie jeszcze w taki oto sposób, że już po śmierci człowiek idzie w pewne takie odosobnienia. Albo do wiecznej szczęśliwości, albo też na przeczyszczenie jeszcze, albo też jeszcze inne miejsce, to znaczy się miejsce wieczne kary, piekło. Nie tylko chrześcijanie tak myślą. Nie tylko chrześcijanie właśnie takimi kategoriami myślą, ale pogaństwo również to myśli. I tak samo właściwie pojmuje. Tylko może co niekiedy w odmienny trochę sposób. Islamici, to znaczy się bramiści, mahometanie, islamiści, to razem wszyscy właśnie pojmują tak, że z chwilą, kiedy człowiek umiera, a jego życie przechodzi właśnie do tej istoty, która się rodzi. No jak człowiek się rodzi, to jeszcze jako taką. Ale jak się zwierz rodzi, albo rodzi się po prostu jakiś płaszcz, to to życie tak samo przechodzi do niego. Smutna rzecz jest, że poganie tak wierzą, ale i chrześcijaństwo nie inaczej. To też, drodzy bracia i siostry, właśnie chcielibyśmy właśnie odnośnie tych rzeczy, tak jak one już były dawno, jeszcze przed Chrystusem, wielki filozof grecki, no tak jak wiemy, prawda, Platon, który wywiódł tą nieśmiertelność duszy, i na tym bazuje dzisiaj chrześcijaństwo. Ale przecież bardzo logicznym jest, jeśli człowiek ma duszę nieśmiertelną, to jakoś może zmartwychwstać. To jest niemożliwością. Bo jeśli jest nieśmiertelna, nigdy nie umiera. A jeśli jest śmiertelna, to może być właśnie dopiero zmartwychwstanie. Więc Pismo Święte nam powiada, że człowiek jest śmiertelny, ale przez wielką moc Bożą, to znaczy się i przez Chrystusa, z powrotem do żywota. Wszyscy będą wzbudzeni. Proszę braci i sióstr, właśnie wiara nasza nie jest przecież oparta może na jakichś domysłach, no, na jakichś dogmatach, tradycjach, czy też innych rzeczach, ale jest na faktach dokonanych, prawdziwych. Bo wiarą uwierzyliśmy to, a byli tam osobiście właśnie tacy, którzy, to znaczy się uczniowie Pana Jezusa, którzy to przekazali jako wielką naukę dla Kościoła. To znaczy się wiara nie oparta na domysłach, ale prawdziwie na faktach dokonanych. Więc cóż mamy teraz uwierzyć? To, co jest prawdą, czy to, co jest właśnie domysłem? No chyba to, co jest prawdą, musimy wybrać, prawda? Bo tak się nazywamy nawet, prawda? Że jesteśmy co? No w prawdzie. Proszę braci i sióstr, właśnie czytamy już na początku pierwszy Księgi Rodzaju w 22 rozdziale, to znaczy się tej księgi, czytamy o to właśnie takie słowa. To jest pierwszy, jakby powiedzieć, promień tej wielkiej nadziei, który było pokazane już zmartwychwstanie do żywota, do życia. No, a najpierw na naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, gdy się stało, że Bóg doświadczył Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: obom ja. I rzekł Bóg: weź mi teraz syna twojego, jedynego twojego, którego ty miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moria, Tam go ofiaruj na ofiarę paloną na jednej górze, o której ci powiem. To znaczy się miejsce, gdzie najprawdopodobniej została dokonana ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym samym miejscu, gdzie Izaak był ofiarowany przez Abrahama, tak właśnie Ojciec Niebieski ofiarował Syna swojego, Jezusa Chrystusa, za nas wszystkich. Czytamy to w 15 wierszu tego samego rozdziału. I nazwał Abraham imię miejsca onego Pan obmyślał, stąd, że po dziś dzień mówią, na górze Pański będę obmyślał. Teraz zawołał anioł Pański na Abrahama powtórnie z nieba i mówiąc, przez siebie samego przysięgam, mówi Pan, ponieważ żeś to nie sfolgował synowi Twojemu jedynemu. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie, jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół. Tutaj, proszę braci i sióstr, właśnie Bóg Wszechmogący, jak wiemy, że użył Abrahama, ażeby syn jego był złożony w ofierze. To znaczy, że chociażby Izaak był złożony w ofierze, nic by to nie pomogło dla ludzkości. Ale w owym czasie to się już zośrodkowała łaska Boża około Izajaka. A następnie spotęgowała się i zośrodkowała się łaska Boża w dalszych, przez dalsze wieki właściwie pozaobrazowego Izajaka, to znaczy się Jezusa Chrystusa. I teraz Abraham, który złożył na ofiarę syna swojego i prawie że podnosił rękę swoją z mieczem, aby go teraz właśnie ugodzić, śmiertelny cios zadać, to anioł Pański z nieba tak jakby przyspieszonym głosem powiedział: Abrahamie, Abrahamie. To znak, że anioł Pański tutaj powstrzymał rękę Abrahama, aby nie zadał ciosu synowi swojemu. Tu jest pokazane znowu właśnie, że Abraham podejmuje syna swojego właśnie z tego stosu drzewa, z tego ołtarza właściwie żywego. I tutaj, drodzy w Chrystusie, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus właśnie tak samo, jak czytamy, byłem umarły, a oto żywy na wieki wieków. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus zasnął, to znaczy się pasmo życia ziemskiego zostało przerwane i faktycznie i prawdziwie był umarłym. Ale nie swoją mocą zmartwychwstał, tylko mocą jaką? Boga, boską mocą. Bóg Wszechmogący właśnie teraz wzbudził syna swojego z grobu. Drodzy w Chrystusie, czytamy już w księgach właśnie mojżeszowych, a czytamy to w trzeciej księdze mojżeszowej, w 23 rozdziale, to czytamy właściwie o to takie. Wyjątki, które były podane już jako liturgia, trzeba by powiedzieć, właśnie w narodzie żydowskim. Rzekł Pan do Mojżesza i mówiąc, powiedz synom izraelskim i rzecz im, gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, a będziecie rządzić zboże wasze, wtedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. Będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem pańskim, aby był przyjemny za was, nazajutrz po sabacie podnosić go będzie Pan. Zabijecie też dnia, którego obracać będziecie on snop baranka zupełnego rocznego na ofiarę całopalenia Panu. Przy tym ofiarę jego śniedną z 20 części jafy mąki pszenne, zadziane z oliwą, paloną ofiarę Panu dla wdzięcznej wonności. Więc tutaj znowu było pokazane, tak jakoby w małej takiej miniaturze, że w narodzie żydowskim właśnie w tym okresie czasu, kiedy się obchodzi święto Paschy, czyli święto przejścia, a to właśnie dojrzewa już to żniwo, a szczególnie wczesny jęczmień. I teraz pierwszy snop, zerżnięty na polu, a to był przynoszony właściwie do kapłana, przed kapłanem był, kłaniano się tym snopem i podnoszono, czyli tak zwany snop podnoszenia. Wprawdzie na takie święto, kiedy się naród izraelski zgromadzał ze wszystkich części ziemi judzkiej, galilejskiej i Samarii, tam gdzie zamieszkiwali właśnie Żydzi, to żaden nie przychodził próżno, tylko jest powiedziane z darem w ręku, a nawet z takim snopem. Tak właśnie boska mądrość już rządziła, że ta rzecz miała symbolizować właśnie największy snop pierwiastek, bo Chrystus Pan nazwany jest pierwiastkiem przez świętego apostoła Pawła. I on jako pierwszy, który właściwie zmartwychwstał. To jest powiedz synom izraelskim i zetim, gdy wyjdziecie do ziemi, której ja wam dam, a będziecie rządź zboże wasze, wtedy przyniesiecie snop pierwiastka, czyli pierwiastek żniwa waszego, który miał być właśnie przed Panem i przez Pana podnoszony. Drodzy w Chrystusie, wiele jest takich pięknych i wzniosłych właśnie myśli w Starym Testamencie odnośnie zmartwychwstania, odnośnie tych rzeczy właśnie, gdzie był okres czasu, gdzie 19 wieków temu nazad właśnie ten dramat rozegrał się na Kalwarii i byli tam żywi świadkowie właśnie tych rzeczy, to znaczy się ojcowie Kościoła, gdzie oni przekazali właściwie naukę dla, jakby powiedzieć, swoich dzieci. I my ich, jako ich dzieci właśnie, to teraz korzystamy z tych rzeczy. Drodzy w Chrystusie, gdybyśmy jeszcze chcieli wglądnąć w niektóre rzeczy dziejowe i historyczne Starego Testamentu, a to widzimy właściwie jak jeden z proroków Bożych, chociaż był to pogański prorok, a mianowicie Hiob, to tak właśnie powiada. Człowiek, gdy się układzie i idzie do grobu, nie powstanie dotąd, dopóki stoją te nieba, ten porządek rzeczy. To wszystko musi minąć. I tak jest. My po prostu tak, jakbyśmy stali w przedniu tych wielkich zagadnień i dziejowych wydarzeń właśnie, gdzie przez wiarę widzimy, że tak się stanie. Drodzy Chrystusie, gdybyśmy chcieli właśnie tą rzecz obmawiać może jeszcze, a to dajmy sobie takie pytanie, a jakie też było zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa? A kto teraz właśnie był przy zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa? Uzupełniają to niekiedy uboczne historie. Jeden z historyków żydowskich, Józefus, czyli Flawiusz, a to właśnie tak pisze. Pan Bóg niekiedy to używa ludzi takich jeszcze, którzy jak wiemy może byli bogobojnymi ludźmi. I taki historyk możliwym, że nawet był bardzo bogobojnym Żydem. I użył tą historię tak, jak ona prawdziwie idzie, według czasu. A to opisuje tak, że kiedy ten Jezus z Nazaretu był w grobie, ziemia się trzęsła, wszyscy strachem byli zdjęci, całe niebo smutkiem było właśnie okryte, tak jakby żałobą, całe niebo, ale aniołowie od grobu nie odstępowali. Drodzy w Chrystusie, wprawdzie żałość wielka była, a wszystkie istoty duchowe to patrzały właśnie, co się stało właśnie z tym Jezusem z Nazaretu, który przez tak wiele dobra zrobił dla Izraela. Jak widzimy, że w tym czasie, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus był posłany przez Boga właśnie ze swoją misją, to prawie że 1/4 narodu izraelskiego, czyli Żydów, była opętana złym duchem. Bo patrzmy się, co Pismo Święte nam powiada, że wiele było właściwie ludzi pod wpływem demonizmu. I teraz wiele nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus dobrego zrobił właśnie. Uzdrawiał, wypędzał niemocy szatańskie, na głodnych karmił. Wiele dobrych uczynków właśnie zrobił Pan Jezus. I teraz istoty przedtem się przyglądały duchowi, przyglądały się właśnie i w owym czasie, kiedy został skazany niewinnie na śmierć, bo święty, niewinny i sprawiedliwy za grzeszników złożył życie. Przecież, jak wiemy, że był oskarżony, jak fałszywie, fałszywi świadkowie stawali na to. Proszę, bracia i siostry, boskie miłosierdzie, boska miłość po prostu nie mogła tego już dalej znieść i szybko i dnia trzeciego, to znaczy się wczesnym rankiem, tak jak chrześcijaństwo nawet dzisiejszego dnia obchodzi rezurekcję, czyli zmartwychwstanie. Często to nawet spotyka się na bramach cmentarnych wypisane słowa rezurekcją, czyli zmartwychwstanie z greckiego. Więc drodzy w Chrystusie, te istoty duchowe, które właśnie tak wielką ciekawością patrzały, co się te zdali stanie właśnie, że ten Jezus z Nazaretu, który był święty, sprawiedliwy, którego wszystkie istoty w niebiesiach właśnie znały, które tak były blisko Niego, ale wczesnym rankiem dnia trzeciego tenże Sklawiusz powiada, że aniołowie, którzy przy grobie stali, potężnym głosem anioł pański zawołał: Jezusie, Synu Boga Najwyższego, Ojciec Cię wzywa. Oto zabrzmiały słowa. Ojciec Cię wzywa. Ojciec Niebieski, Bóg Wszechmogący, użył właśnie w ten czas anioła pańskiego. Tak jak nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus użył swojego potężnego głosu do wzbudzenia Łazarza, bo tak mamy napisane, że Pan Jezus doniosłym głosem zawołał: Łazarzu, a nawet z płaczem, prawda? Wstań. I Łazarz powstał. Tak podobna rzecz, proszę bracia i siostry, właśnie anioł pański tym samym potężnym głosem zawołał: Jezusie, Synu Boga Najwyższego, Ojciec Cię wzywa. Ale aniołowie nie odstępowali dalej od grobu. Jeszcze nie odstępowali. Ojciec Niebieski wezwał swojego Syna. Jezus Chrystus zmartwychwstał, a aniołowie dalej właściwie pilnowali tego grobu, bo rozumieli, że ci, którzy sympatyzowali z Panem naszym Jezusem Chrystusem, chyba będą ciekawi dowiedzieć się, co się stało właśnie z ich mistrzem, z ich ukochanym i ulubionym mistrzem. Tak, proszę bracia i siostry, przyszły niewiasty i anioł pański, tak jak czytamy w Ewangelii świętego Marka w 13 rozdziale, anioł pański powiada: nie bójcie się, zapewnia ich, nie bójcie się. Ten Jezus, który tutaj był złożony, zmartwychwstał, nie masz go tu. Drodzy w Chrystusie, naszemu drogiemu Zbawicielowi zawsze towarzyszyły całe chóry wojsk anielskich. Przy Jego narodzeniu na polach betlejeńskich aniołowie śpiewali chwała na wysokości Bogu, a tutaj swoje inne hymny nocieli, które nam są nie są podane, proszę braci właśnie, ale na pewno, a w ten czas tenże sam historyk powiada, że całe niebo świętowało. Całe niebo, to znaczy się istot duchowych, jakoby święto wielkie, wielka radość właśnie, a to właśnie radość wypływająca, że Bóg Wszechmogący właśnie tą istotę, to znaczy się Syna swojego Jezusa, a przedtem jako Logos zwany, została wzbudzona znowuż ponownie do życia. Drodzy w Chrystusie, czytamy odnośnie tej miłości ojcowskiej, które Bóg Wszechmogący to uczynił, a to teraz wróćmy się. Niekiedy w Piśmie Świętym, a to musimy się albo naprzód milowymi krokami posuwać, albo do tyłu niekiedy milowymi krokami cofać się. Bo tak Słowo Boże nam powiada, że trochę tu, a trochę tam jest napisane. Ale całość się właśnie harmonizuje się w tym, że za czasów misji naszego Pana Pan nas Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, a to właściwie Ty uczynił właśnie taką rzecz, bo przecież uzdrowić kogoś, no to może by jeszcze nie było tak, no, trudnym, jakbyśmy sobie wyobrażali według naszego pojęcia, prawda? Chociaż bardzo. Odjąć jakąś niemoc, ale czytamy w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 8, który jest napisany odnośnie wzbudzenia właściwie córeczki pewnego nauczyciela w Izraelu imieniem Jaira. To jest napisane w 8 rozdziale, proszę braci, a od wierszu 49 czytamy tak. Ale Jezus usłyszawszy to i odpowiedział mu, mówiąc: nie bój się, tylko wierz, a będzie ona uzdrowiona. A wszedłszy w dom, nie dopuścił z sobą wejść nikomu, tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi i ojcu i matce one dziweczki. Tak jak wiemy, która jest podana właśnie historycznie, to wydarzenie, które nasz Pan Jezus Chrystus uczynił 19 wieków temu nazad, że pewien żydowski nauczyciel imieniem Jairus miał jedną córeczkę 12-letnią i ta ciężko zachorowała i umarła. Ale tenże nauczyciel zakonu, mając pewną odrobinę wiary, że ten Jezus z Nazaretu, który był nazwany wówczas wielkim prorokiem, gdyby on był tutaj, to na pewno ona by była, ta córeczka jego nie umarła. Posyła posłów, czyli sług, oznajmili mu to. Sam ojciec właśnie zwraca się do niego i kiedy prawie się zbliżają już do domu, a tam w domu już jest to płacz, narzekanie, rozpacz. Dziecko nie żyje. Donosą mu już prawie, że w trakcie drogi, podróży, że powiada: nawet nie truć tego nauczyciela, bo twoja córka już nie żyje. A Pan Jezus zapewnił tak ojca: nic nie mów, tylko wierz. Nic, spokojny bądź, wierz, będzie żyć. I tutaj, proszę braci, sióstr, właśnie kiedy przyszedł z orszakiem swoich uczni, a to wziął tylko trzech ulubionych uczni, którzy prawie zawsze byli przy boku i na ramieniu jego się wspierali, to jest Jakuba, Jana i Piotra. I wszedł do komnaty tym, gdzie już leżały zimne zwłoki dziecka, ale wziął też ojca i matki. Wszystkich innych to tak, jak oby wyprosił. Najbliższe otoczenie właśnie. Drodzy w Chrystusie, może i z tego byśmy też wzięli naukę pewną jakąś. Więc najpierw to będzie Kościół Jezusa Chrystusa, który jest pokazany właśnie w tej dzieweczce, w tej córeczce właśnie wzbudzone. Jako czysta panna, dziewica, nie doznająca grzechu właściwie. Tak, a grzech był zmazany przez drogocenną krew Chrystusa Pana Kościołowi teraz. To jest właśnie bardzo piękny symbol pokazany na wzbudzenie Kościoła. Poznaczyć się w wieku Ewangelii i w czasie żniwa, teraz ewangelicznego, w tym to okresie czasu. Drodzy w Chrystusie, ale Pan Jezus to powiedział tak. Skoro tylko przebudził tę dziewczynę, to zaraz zwrócił się do rodziców i powiada: dajcie jej jeść. Dajcie jej jeść. Och, nasz drogi Zbawiciel miał tu właśnie i to na pamięci, że o dziecku trzeba pamiętać, prawda, nakarmić go i jeść mu dać. Pięknie wyobraża Kościół Chrystusa Pana, a Kościołowi Jezusa Chrystusa od zarania. Bo patrzmy się, że podczas misji naszego Pana Jezusa Chrystusa to uczniowie nie pojmowali rzeczy niebieskich. Trudno, ale musimy powiedzieć, że nie pojmowali rzeczy niebieskich. Bo patrzmy się, tak jak my mieli obchodzić, obchodziliśmy pamiątkę śmierci Pana Jezusa, a to widzimy tak. Jeden sprzedał, najgorliwszy się zaparł, a ten, który był wielkim miłośnikiem, a od czasu do czasu nawet głowę na piersiach swojego mistrza składał, zaczął rozmyślać o rzeczach ziemskich. Może będzie ministrem w jego królestwie, a matka właśnie nawet do tego stopnia podeszła do Pana i powiada: pamiętaj na moich synów, żeby tyś mogli usiąść jeden po lewicy, drugi po prawicy, żeby jakieś tam stanowisko w tym twoim królestwie zajęli. Tak, jeden sprzedał, drugi się zatarł, a trzeci właściwie rozmyślał o rzeczach ziemskich, aż do zesłania Ducha Świętego. Tak pojmowali. Od zesłania Ducha Świętego, drodzy Chrystusie, a to dopiero ten czas oczy się im otworzyły, prawda? I zaczęli dopiero sobie przypominać wszystkie rzeczy te, które im Pan Jezus właśnie przedtem mówił, odnoszące się jako aluzje odnośnie królestwa Jego i królestwa panowania, to znaczy się ich poświęcenia. Więc i tutaj, proszę braci, od czasu zesłania Ducha Świętego, to jak Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje jeść? Tak. Tylko przecież jak wiemy, odżywiamy się pokarmami, chlebem i innymi, prawda, które służą i dla pożytku właśnie dla organizmu człowieka, ale teraz jest jaki pokarm duchowy, bo Pan Jezus właśnie powiedział, że to jest ciało moje, nie ciało takie naszego Zbawiciela, ale Jego nauka, to jest krew moja. To są właśnie te rzeczy, które my teraz karmimy się i jemy. Tak jak Pan Jezus zadbał zaraz o to dziecko po wzbudzeniu, że jeść mu trzeba dać, tak właśnie po zesłaniu Ducha Świętego ten pokarm duchowy właśnie teraz nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus tak dba o swoje dzieci. Tego pokarmu duchowego nigdy, proszę braci i sióstr, właśnie czy w mniejszym, czy w większym zgromadzeniu ludu Bożego, a to nigdzie nie brakuje. Tak, wszędzie ten pokarm duchowy właściwie jest. Tak jak Pan Jezus powiedział w ostatnim swoim kazaniu, a to tak nasz drogi Zbawiciel powiedział, że gdzie jest ścierw, gdzie jest mięso, tam się zgromadzą i orły. I prawdziwie, gdzie jest ten pokarm, chociaż tą naukę niektórzy chcą wywrócić, przeistoczyć, że to nie jest właściwe tłumaczenie, ale proszę braci i sióstr, trudno, inaczej tego się zdaje, nie da się tłumaczyć. Jeśli Pan Jezus powołał się na tą rzecz, to i my właśnie chcemy dokończyć tego, tak jak nasz drogi Zbawiciel powiedział. Gdzie jest ścierw, tam się zgromadzą i orły. I to właśnie orły, jak widzimy, ze wszystkich prawie stron Polski, no może nie ze wszystkich, prawda, ale częściowo w miarę możliwości. No i oczywiście mocy tych skrzydeł, prawda, to tutaj braterstwo i młodzi sympatycy właśnie zgromadzili się. Drodzy Chrystusie, dalej, jeszcze jedno mamy bardzo piękną i wzniosłą myśl pokazaną. Również cud Pana Jezusa, który mamy zapisane w tej samej Ewangelii przez świętego Łukasza, w 7 rozdziale, a od wierszu 12 to czytamy tak. A gdy się przybliżył do bramy i stało się nazajutrz, że szedł do miasta, którego zwią Naim, a szło za nim uczniów jego wiele i lud wielki. A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, tedy oto wynoszono umarłego syna jednej matki swojej, a ta była wdową, a z nią szedł wielki lud miasta onego. Proszę braci, sióstr, i ta miejscowość jest nam podana w Piśmie Świętym. Miasteczko Naim nieduże i było właśnie oto takie wydarzenie, że Pan Jezus idzie z orszakiem swoich uczniów, a tu akurat wychodzi teraz właśnie pogrzeb i w bramie zastaje Pan Jezus właśnie ten pogrzeb, orszak, i młodziniec, 20-letni młodziniec na marach leżący, a matka za nim idzie płacząca, która niekiedy sobie może już w swoim życiu, a planowała takie myśli. Na starość to na pewno będę się wspierać na ramieniu swojego syna. Ten będzie może jednym źródłem utrzymania mojego. A tu przychodzi właśnie czas, że w XX wieku gasnie właśnie to życie. To pasmo życia zostało znowu przerwane. Płacz, smutek i lament tylko pozostaje. Ale z okazji taki, jako młodziniec, to jest powiedziane, że bardzo dużo, a może całe miasteczko wyszło właśnie, którzy towarzyszyli właśnie w tym orszaku. Może to było, jakby to powiedzieć, manifestacją taką właśnie tego pogrzebu. A Pan Jezus idzie, wyciąga rękę i zastawia cały orszak pogrzebowy. Dochodzi do trumny, dochodzi do tych mar, dochodzi do tego woza, którego wiozą, prawda, dotyka się i powiada: wstań. Drodzy w Chrystusie, tak jest powiedziane, że wszyscy ci, i napisane, którzy byli uczestnikami właściwie tego orszaku, to zdjął wszystkich co? Radość czy strach? Strach wielki. A do faktu powinni się byli czego? Cieszyć. O, doprawdy, gdyby tak spośród nas, braci, ktoś właśnie został taką cudowną mocą Bożą uzdrowiony, to to by była za radość. A tam wszystkich opanował co? Strach wielki. A dlaczego? Bo i tutaj Pan Jezus chciał przez to też coś powiedzieć, pokazać właśnie na przyszłe czasy. Oj, ten sen, ten młodziniec, a może jest najtrafniejszym źródłem właściwie zbudzenia, zmartwychwstania właśnie proroków Starego Testamentu. Prorocy Boży Starego Testamentu, którzy właśnie powstaną z prochu ziemi, to jak, proszę braci i sióstr, właśnie świat się będzie cieszył, czy będzie w strachu? Tak. Bo w tym czasie nastąpi co? Wielka walka Boża. Bóg Wszechmogący użyje sam swojej mocy i walki. Walka Armagedonu. W tym okresie czasu, zdaje się, nie będzie radości, ale będzie smutek i strach. Tak jak było, proszę braci i sióstr, właśnie w tym czasie, kiedy został wzbudzony właśnie ten sen, to znaczy się wdowy, przepraszam, tak, wdowy z najem. Dali, drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, chociaż ten czas tak szybko leci. Ale jeszcze jeden chociażby chciałbym jeszcze tu zaznaczyć. Z kolei trzeci właśnie taką rzecz odnośnie zmartwychwstania, czyli wzbudzenia, który nasz drogi Zbawiciel podczas swojej misji właśnie by tego dokonał. I to jest jako wielką nauką, lekcją właśnie teraz dla Kościoła, abyśmy z tego odnieśli właśnie ten pożytek i pogłębili wiarę naszą. Czytamy w 11 rozdziale Ewangelii świętego Jana historię Łazarza, o Łazarzu. Bracia i siostry, to nam jest dosyć znane wszystkim, prawda? Ale bardzo dobrze i od czasu do czasu może sobie przypomnieć taką rzecz, żeby się odświeżyło niekiedy w naszych umysłach i pamięci. I tak jak wiemy, że Pan nasz Jezus Chrystus to często przebywał w miasteczku Betanii u pewnej rodziny Szymona Trędowatego, gdzie już po śmierci tego Szymona pozostało, jedni twierdzą, że troje dzieci, jedni mówią, że dwoje, a jedna z niewiast była żoną Szymona, ale weźmy, że trzy istoty. Pan Jezus tam bardzo często gościł, bardzo dobrze się tam czuł w takim domu, bo nie w każdym domu się można dobrze czuć, ale Pan Jezus właśnie w tym domu się bardzo dobrze czuł. Częstym był gościem. I pewnego razu, nie wiedząc o niczym, będąc swoimi uczniami z podróży, przychodzi do niego pewna wiadomość, że jego przyjaciel Łazarz nie żyje. Pan Jezus pospieszył, jakby powiedzieć, swojego kroku, przyszedł na to miejsce i teraz jedna sióstr Łazarza, a to właśnie powiada tak: Panie, żebyś Ty tutaj był, na pewno by był brat nasz nie umarł. Na pewno by był nie umarł. Tak jakoby, no, trzeba by powiedzieć, z wymówką do Pana Jezusa. A Pan Jezus powiada: nie umarł, on śpi. Pokażcie, w którym miejscu. Chociaż Wiemy, że Pan Jezus i tak wiedział, gdzie to jest. Ale Pan Jezus powiedział, pokażcie, w którym miejscu. On śpi. Tak. Już prawie, że cuchnie. Ciało się rozkłada jego. Już czwarty dzień, jak w grobie jest. Proszę, braci i siostry. I teraz nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus i cały jego orszak uczni idą do grobu właśnie, gdzie był Łazarz złożony. A tam Pan Jezus najpierw wzniósł się sercem, swoją myślą do Ojca Niebieskiego i powiada, wiem Ojcze, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I tak samo właśnie użył tego potężnego głosu, powiada Łazarzu, wstań. I Łazarz co? Powstał. Ale według zwyczaju tego, jak było w narodzie izraelskim praktykowane, że ciało zmarłego było owijane, to znaczy się całą, czyli prześcieradło, to teraz nie użył tam ludzi obcych, ludzi światowych, gdzie było na pewno dużo świadków tego, ale do najbliższych się zwraca, do uczni i powiada, rozwiążcie chustę jego, rozwiążcie nogi jego. To znaczy się z tego całunu, w jakim był owinięte jego ciało. Drodzy Chrystusie, może szczegółowo omawiać te rzeczy, nie mamy w tej chwili czasu, ale w całości powiemy, że Kościół Chrystusa Pana właśnie będzie też użyty właśnie do rozwiązania tych chust, to znaczy się grzechu ludzkości. Bo nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział, że wy wszyscy, którzy siebie naśladowali w odrodzeniu, to usiądziecie na ile stolicach? Na 12 stolicach. To znaczy się z tym wielkim autorytetem i upoważnieniem właśnie do rozwiązywania co? Grzechów świata. I Pan Jezus bardzo pięknie powiedział, że komukolwiek zatrzymacie, będzie zatrzymane, a komukolwiek co? Odpuścicie i to będzie rozwiązane i odpuszczone. Do tego celu. Nie dzisiejsze kapłaństwo, proszę braci, się już właśnie przypisuje sobie to. Tą rzecz, którą nas Pan Jezus właśnie wypowiedział. Ale ta rzecz należy do przeszłości jeszcze. Przepraszam, do przyszłości należy. Że Kościół Chrystusa Pana właśnie będzie użyty tak, jak podczas misji, podczas tej wielkiej załoby, jaka była właśnie w tym domu Betanii. I Pan Jezus użył uczni swoich do rozwiązania tych chust. Tak, nasz drogi Zbawiciel użyje właśnie wszystkich tych posłanników, którzy właśnie ćwiczymy się, którzy się zjeżdżamy od czasu do czasu, żebyśmy właśnie mogli coś pojąć z tych świętych ksiąg, a zarazem uświątobliwić serca nasze i pojąć właśnie to, co Pan Jezus powiada, że to jest ciało moje. To jest właściwie nauki. A z tych nauk, co? Mamy właśnie teraz w tym to oto czasie właśnie korzystać. To jest, drodzy w Chrystusie Jezusie właśnie, szybko ten czas mija. I chciałbym właściwie zakończyć to nasze zebranie, dlatego, że mamy takie ograniczenie tylko do czasu, aby Pan użył nas wszystkich tych, którzy staramy się w miarę możliwości naszej wiary, postępowania, prawda? Żebyśmy też byli właściwie takimi uczestnikami tych wszystkich łask i błogosławieństw, których świat kiedyś korzysta, a Kościół Chrystusa Pana będzie tym cennikiem dźwigającym, co ja z głębi serca swego, jak również braciom i siostrom właśnie do tego życzę.